Rozmowa dnia. Zaprasza Robert Erdman.
Kłaniam się Państwa i moim gościem jest dzisiaj sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, rzecznik prasowy tego sądu, jednocześnie delegat zebrania sędziów okręgowych przy Krajowej Radzie Sądownictwa, pan Włodzimierz Chila. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie sędzio, zacznę od cytatu z wywiadu z Rzeczpospolitej z sędzią z Katowic Jarosławem Gwizdakiem. Otóż w rozmowie z Agatą Łukaszewicz sędzia mówi tak: nie chcę umierać za Krajową Radę Sądownictwa i jestem za zmianami. Niech będzie demokratyczniej, ale politycy niech trzymają się od Rady z daleka. Podpisałby się pan pod tym?
Tak, niewątpliwie tak, aczkolwiek to wymagałoby prawdopodobnie pewnego wyjaśnienia i pewnego komentarza. Wydaje się, że trochę niepotrzebnie może pan sędzia używa aż tak mocnych słów co do tego umierania za Krajową Radę Sądownictwa, ponieważ to by mogło znaczyć, że jest to organ samorządowy sędziów, który bodaj nie ma znaczenia funkcjonowania naszego systemu, bądź ma jakieś znaczenie marginalne. A tak oczywiście nie jest. I stąd w tej chwili przyszedł czas na to, żeby walczyć, chociaż nie lubię tego słowa i nie lubię go używać, ale zabiegać o to, żeby ta Krajowa Rada Sądownictwa po pierwsze funkcjonowała, po drugie, żeby funkcjonowała w sposób przewidziany konstytucją. Uprzedzę pewne kwestie, mianowicie projekt rządowy, który zakłada zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w naszym najgłębszym przekonaniu i powszechnym, z przykrością trzeba powiedzieć, także w tym zakresie narusza konstytucję.
Mhm. A w środowisku sędziowskim dostrzega się w ogóle potrzebę zmian? Mówię o okręgu na przykład bydgoskim.
Naturalnie, że tak. Sędziowie, co podkreślamy przy najróżniejszych okazjach, nigdy nie twierdzili, że sądownictwo nie wymaga zmian, nie wymaga reform, nie wymaga modyfikacji. Chodzi tylko o to, żeby te zmiany miały jakiś racjonalny charakter. Natomiast to, co się nam od długiego czasu proponuje, nie wygląda najlepiej. Zresztą nie dotyczy to, szczerze mówiąc, tak tylko tego ostatniego okresu, ale w tej chwili te ostatnie nasze doświadczenia i te przymiarki dotyczące tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości napawają nas najdalej idącym niepokojem. No, żeby nie być gołosłownym, myśmy w ramach naszego zgromadzenia przy Krajowej Radzie Sądownictwa, zebrania sędziów, niejednokrotnie podkreślali, że takie zmiany są potrzebne, przy czym wielokrotnie, nie tylko teraz, ale i wcześniej, sędziowie wypracowywali różnego rodzaju projekty dotyczące różnych regulacji. I problem polega na tym, co zawarliśmy w ostatnich uchwałach sprzed kilku dni, że niestety rządzący nie chcą słuchać naszego głosu, nie chcą słuchać sędziów, nie chcą przyjrzeć się bliżej i procedować nad projektami przygotowanymi przez sędziów, chociażby nad projektem Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie nowej regulacji Krajowej Rady Sądownictwa, a organizują te instytucje po swojemu i potem się dziwią, że po prostu są takie skutki, a nie inne.
Panie sędzio, ja czytałem uchwały i dokumenty Krajowej Rady Sądownictwa i tam między innymi zwraca się uwagę, że te nowe propozycje, jeśli chodzi o KRS, doprowadzą do upolitycznienia czy wręcz upartyjnienia sądów. Proszę mnie, laika, przekonać, że tak rzeczywiście będzie. Proszę pokazać mi ten mechanizm i że to jest niebezpieczne. Partie polityczne, politycy są wybierani przez naród.
No tak, dużo już na ten temat powiedziano. Ja przede wszystkim musiałbym się tutaj odwołać do tych wszystkich argumentów, które do tej pory przedstawiały wszystkie autorytety prawne w tym kraju. Ja przypominam, że wielokrotnie na ten temat wypowiadali się zarówno byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Wydziały Prawa i Administracji, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Wypowiadały się i Rada Europy, i Parlament Europejski. Spośród naszych autorytetów, teraz tak sięgam jeszcze tutaj do notatek, pan profesor Strzembosz, nie ma tak naprawdę autorytetu, mocnego autorytetu prawnego, który by kwestionował to rozwiązanie. Przypomina się, że mamy do czynienia z trójpodziałem władzy, a zatem po prostu każda z władz musi być niezależna od innej władzy. Taki jest standard, najprościej rzecz ujmując, tak? Stary monteskiuszowski podział władz. W związku z tym z najwyższym niepokojem wszyscy obserwujemy te pomysły, wedle których władza wykonawcza czy władza ustawodawcza będzie miała prosty, oczywisty, bezpośredni wpływ na kształt personalny także, albo może przede wszystkim władzy sądowniczej, a w konsekwencji istnieje niebezpieczeństwo, że podzieje się od chociażby to, co się podziało z naszym Trybunałem Konstytucyjnym, który jest w tej chwili chyba tylko i nie mamy co do tego, my przynajmniej wątpliwości, swoistą fasadą po prostu tego organu.
Panie sędzio, to są... Sięgnę teraz po materiały ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. A propos upolitycznienia. Ministerstwo Sprawiedliwości pisze: w Niemczech o powoływaniu sędziów sądów federalnych decyduje minister federalny, a więc polityk. W Austrii sędziowie są mianowani przez prezydenta federalnego na wniosek rządu federalnego. Politycy. W Czechach kandydatów na sędziów zgłaszają prezesi sądów okręgowych, a następnie ministerstwo, czyli politycy. I szereg innych krajów jest wymienionych. Dlaczego tam można, a u nas grozi to czymś negatywnym?
No cóż, mamy my, jak się zdaje, no swoje tutaj własne spostrzeżenia i doświadczenia w tym zakresie, tak? Ja bym przestrzegał przed tym, żeby sięgać w sposób taki prosty i bezpośredni do wzorców, które funkcjonują w ukształtowanych, długoletnich demokracjach. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed wejściem na antenę, a więc sięgnę do tego argumentu, którego mamy pełną świadomość i pełne przekonanie. Kultura społeczna, kultura prawna, wiedza prawna, kultura polityczna, etc., etc. naszej młodej demokracji jest taka, że jak widać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przy takiej polaryzacji poglądów politycznych i w tej obecnej sytuacji politycznej, po prostu jesteśmy najgłębiej przekonani, że władza próbowałaby, tak jak i inne sfery życia społecznego i publicznego, użyję mocnego słowa zawłaszczyć, będzie próbowała zawłaszczyć wymiar sprawiedliwości i niezależne sądownictwo i per saldo niezawisłych sędziów, aczkolwiek tutaj ufam, że koleżanki i koledzy sędziowie będą potrafili, zgodnie zresztą z naszymi oczekiwaniami i wezwaniami, które wynikają z tych uchwał, stanąć na wysokości zadania, czyli tą niezawisłość sędziowską obronią, ale niezależność sądów już po prostu będzie mocno wątpliwa, zwłaszcza jeżeli zważyć, że, podkreślam jeszcze raz, mamy na to mocne argumenty, nowy kształt Krajowej Rady Sądownictwa, która odpowiada za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, będzie upolityczniona. Zaraz, jeżeli to byłoby ważne, interesujące, to powiem dlaczego, ale także chodzi po prostu o projektowaną wymianę wszystkich prezesów sądów, dyrektorów sądów, nowe regulacje dotyczące powoływania nieobsadzanych przecież od dawna w określonej intencji, jak można niestety się domyślać, kilkuset etatów sędziowskich, zasysania, że tak powiem, do wymiaru sprawiedliwości młodych kadr, z zarzuceniem równoczesnym tej koncepcji, która się wiązała z koroną zawodów.
Panie sędzio, ale każda instytucja czy każde środowisko wymaga pewnych mechanizmów albo samooczyszczania, albo kontroli. Być może rząd chce właśnie tej kontroli nad środowiskiem, no, które w ocenie rządu nie potrafi się kontrolować. No, sąd apelacyjny w Krakowie, korupcja. Były przewodniczący sądu w Gdańsku, na telefon, serwilizm wobec polityków. We Wrocławiu na gorącym uczynku wpadł sędzia, który kradł pendrive'y. Przynajmniej kilka takich przypadków zostało w ostatnim czasie nagłośnionych. No... Być może jest tego więcej. Ma pan w ogóle jakieś dane na ten temat? Jak to wygląda? Bo może jest to tak masowa skala, że
Jeśli byśmy chcieli społeczeństwo epatować tego rodzaju jednostkowymi przypadkami, to myślę, że po prostu dużo bardziej trzeba by się zmartwić tym, co się dzieje w środowisku polityków, które ma 20-procentowe, powiedzmy, poziom zaufania społecznego, czy też na przykład struktur kościelnych, gdzie problem pedofilii wydaje się występować na dużą skalę, a nikt nie formułuje na tej podstawie tego rodzaju wniosków, tak? Także to są jednostkowe przypadki, które zawsze występowały, występują i występować będą.
Ale są jakieś twarde dane statystyczne, bo mówi pan jednostkowe przypadki. Ile?
Ja nie dysponuję w tej chwili precyzyjnymi danymi, ale zdołałem ustalić, że w skali kraju na ogólną liczbę 10 tysięcy sędziów wdrożono w zeszłym roku, jeżeli te dane moje są aktualne, ale zapewne tak, około 100 postępowań, które nawiasem mówiąc różnie się kończyły, ponieważ po prostu to dotyczyło różnych czynów o różnym charakterze, nie tylko tego rodzaju, o których pan redaktor mówi, ale to nie jest powód, żeby przewracać ten stolik, wracać ten stolik do góry nogami, tak? Także wydaje się, że to nie jest dobry argument dla tego, żeby tego rodzaju tak zwaną reformę przeprowadzać.
Na koniec jeszcze jedno pytanie, też na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż znalazłem taki tekst na stronie ministerstwa. Dotąd przez ponad ćwierć wieku funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zasiadało w niej zaledwie dwóch sędziów sądów rejonowych, w których rozpatrywana jest największa liczba spraw i którzy najlepiej znają z praktyki problemy sądownictwa. O wyborze członków Rady decydowały w praktyce sędziowskie elity. Jest to zarzut ze strony ministerstwa.
No i dla mnie nie dość zrozumiałe, dlatego że po prostu po pierwsze, jeżeli rzeczywiście jest tak, że sędziowie określonych szczebli awansują do sądu wyższego rzędu, to znaczy, że po prostu w jakimś sensie po prostu uzyskują walory takie, żeby pełnić te funkcje w sądach wyższego rzędu. W związku z tym tutaj z kolei, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to powiedzmy sobie tak, że ci sędziowie z sądów wyższego rzędu co do samej zasady, jak się wydaje implicite, powinni mieć i mają zapewne takie walory, które po prostu z uwagi na ich doświadczenie życiowe, zawodowe pozwalają lepiej w tej strukturze funkcjonować. Z drugiej strony po prostu są projekty w tej chwili z uwagi na to, że ta okoliczność się podnosi, żeby, i to przewiduje również projekt Stowarzyszenia Sędziów Justicja, żeby w tym zakresie uwzględnić ten postulat w jakiejś części, bo być może trzeba by dojść do wniosku, że w tym zakresie akurat właśnie jest jakieś tam pole do rozmowy. Ale powiadam jeszcze raz, to trzeba mieć wolę rozmowy, tak? I słuchanie argumentów środowiska sędziowskiego. Natomiast mamy nieodparte wrażenie, że decydenci powiadają tak, wiemy lepiej i nic nas w tej chwili nie interesuje, co wy myślicie na temat naszych propozycji, naszych rozwiązań, zrobimy i tak po swojemu. Na tym polega problem.
I tutaj postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, rzecznik tego sądu i delegat zebrania sędziów okręgowych przy KRS, pan sędzia Włodzimierz Hila. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję panu.